Jakub Bylina Brzozowski jest koordynatorem do spraw komunikacji w Polskiej Misji Medycznej. Obecnie organizacja mocno angażuje swoje siły i środki w strefie Gazy. W szpitalu w Dair al-Balah pracują zespoły medyczne współorganizowane przez Polską Misję Medyczną oraz jej jordańskiego partnera Jordan Health Aid Society. Jordańscy lekarze wyjeżdżają tam na miesięczne zmiany, przywożąc ze sobą leki oraz wspierając w codziennej pracy palestyński personel szpitala. Organizacja zbiera fundusze na ten cel.
Dostaliśmy książki od Grzegorza Piątka na aukcję na rzecz Strefy Gazy. Tylko on nam wysłał takie zdjęcia, na których ma wszystkie te książki razem. Ja się zastanawiam, czy go poprosić jednak, żeby nam zdjęcia z każdą książką osobno wysłał.
Wiecie co, jeśli chodzi o social media, to myślę, że nie, że to nie jest potrzebne, bo nawet lepiej, że są wszystkie naraz, a on jest na tym zdjęciu?
On jest, właśnie to jest fajne, że on jest na tym zdjęciu, no spoko.
Spoko, tylko bardziej dla Anastazji.
No pytanie, właśnie stawiam pod kątem Anastazji, tak, czy to ona potrzebuje dla każdej aukcji zdjęć osobno.
No na pewno musiałaby...
Razem, to wtedy spoko jest to zdjęcie, ale raczej będziemy chcieli każdą osobno, nie?
Dobra.
I teraz prowadzicie zbiórkę, tak?
Tak, prowadzimy zbiórkę na rzecz Strefy Gazy. Tych zbiórek prowadzimy kilka, ale właśnie jedna z nich jest połączona z aukcją, gdzie osoby w dużej mierze ze świata literackiego nam przekazują, czasami też aktorzy przekazują nam po prostu przedmioty i można je wylicytować i zakupić.
Możemy wesprzeć działania Polskiej Misji Medycznej, a my dzisiaj porozmawiamy o specyfice pomocy humanitarnej realizowanej przez m.in. Polską Misję Medyczną.
Pomoc humanitarna się dzieli na tak zwane, my to nazywamy klastry, to są takie sektory pomocy humanitarnej i dotyczą na przykład, jednym z sektorów jest sektor wodny, to jest sektor, który się właśnie specjalizuje przede wszystkim Polska Akcja Humanitarna, są sektory żywieniowe, schronienia, no bardzo różne sektory, też na przykład dotyczące komunikacji, więc no i często jest tak, że organizacje wybierają sektor, w którym się specjalizują, bo to nie oznacza, że w innych sektorach nie pomagamy. To Polska Misja Medyczna naturalnie, jak sama nazwa wskazuje, historycznie się zawsze specjalizowała w tym sektorze medycznym. No i na pewno jest to innego rodzaju pomoc, bo w przypadku czy sektora żywieniowego, czy wodnego, ta pomoc, powiedziałbym, czasami może być bardziej imponująca liczbowo, bo na przykład jak rozdamy pakiety żywieniowe dziesiątkom tysięcy osób i zrobimy kilka takich, jak to się mówi w środowisku dystrybucji, no to bardzo szybko możemy się pochwalić no, olbrzymimi liczbami osób, którym pomogliśmy jako organizacja. W przypadku pomocy medycznej jest trochę inaczej, no bo tutaj sukcesem jest ta chociażby jedna przeprowadzona trudna operacja, przykładowo. I w tą jedną operację idzie bardzo dużo środków na to, żeby ten lekarz tam dotarł, żeby miał odpowiedni sprzęt, żeby no właśnie, żeby jednostka medyczna miała odpowiedni sprzęt zaopatrzony. Więc to jest taka zupełnie inna specyfika, no czy na przykład jedną z takich specjalizacji Polskiej Misji Medycznej, jeszcze wewnątrz tej specjalizacji medycznej jest zapewnianie protez osobom, które no, straciły kończyny, no głównie w wyniku katastrof naturalnych czy konfliktów zbrojnych. Trochę trzeba było się przedstawić na to, że ta pomoc jest inaczej, trzeba o niej myśleć, inaczej ją liczyć. No, że tym razem nie będę opowiadać o tym, że pomogliśmy w ciągu, nie wiem, ostatniego roku milionowi osób przykładowo, ale że tym konkretnym osobom, którym na przykład zapewniliśmy protezy, ich jest liczbowo mniej, ale im naprawdę to nie był jednorazowy na przykład pakiet żywnościowy, tylko to jest coś, co im na zawsze już zmieniło życie po prostu, no bo na przykład mogą się znowu poruszać dzięki temu. Więc tak, to jest taka inna specyfika tej pomocy medycznej. W tej chwili już od lat jest tak, że organizacje raczej starają się zaangażować w pomaganie społeczność lokalną, czyli zazwyczaj jest tak, że ci eksperci, ci specjaliści są tam na miejscu. I to, co my jako organizacja możemy zrobić, to wcale nie musimy angażować w to lekarzy z Polski, żeby lecieli przez pół świata i pomagali, bo ci lekarze tam na miejscu są, im trzeba stworzyć warunki do tego, żeby oni mogli swoje kompetencje wykorzystać, czyli na przykład zapewnić dobre miejsce do pracy, właśnie odpowiedni sprzęt, fundusze na to, żeby to miejsce funkcjonowało i to często wystarczy. Lekarze z Polski, to nie jest tak oczywiście, że lekarze z Polski nie lecą z nami nigdy, bo latają, ale bardziej po to, żeby szkolić na miejscu lekarzy lokalnych, po to, żeby oni potem byli w stanie sami już sobie z tym kryzysem radzić. No więc tak, więc to jest taka zmiana. Pewnie na początku, w latach 90., jak na przykład zaczynała działać Polska Misja Medyczna, to było bardziej jednak w tę stronę, że to lekarze z Polski gdzieś jechali, tam rozstawiali na przykład szpital polowy, pomagali. I też oczywiście było w to potrzebne, był na przykład kryzys w Kosowie. To były początki Polskiej Misji Medycznej. Natomiast no teraz rzeczywiście widzimy, że jesteśmy w stanie to w inny sposób robić i jest to po prostu sensowniejsze, bo te osoby na miejscu mają kompetencje i też lepiej znają kontekst lokalny, znają język. No to w przypadku pomocy medycznej naprawdę jest ważne, żeby dogadać się z pacjentem, co mu rzeczywiście jest. No to jest naprawdę kluczowe. Więc jeżeli jest szansa, żeby to zrobić z osobami, które są na miejscu, to robimy to w ten sposób i to jest w ogóle trend w tej chwili w całej pomocy, no szeroko rozumianej humanitarnej.
Jako specjalista od informacji na temat działalności organizacji również wyjeżdża pan w te strefy kryzysu.
Te wyjazdy są, myślę, że potrzebne dla pracownika humanitarnego, czy to jest osoba od komunikacji, tak jak ja, czy od zarządzania projektami. To sprawia, że to, o czym mówimy na co dzień, co czasami gdzieś w jakichś plikach na komputerze, często te projekty są przecież pisane, czy monitorowane, analizowane, jakieś liczby z tych projektów i tak dalej, no to kiedy pojedziesz na miejsce, to widzi się tą rzeczywistość tego, co my tutaj w Polsce często właśnie z dala na komputerze na przykład robimy, czy łącząc się przez jakieś, no wiadomo, Skype'y czy inne tego rodzaju narzędzia i widzi się twarze ludzi, którym ta pomoc rzeczywiście zmieniła życie, więc rzeczywiście w ostatnich z Polską Misją Medyczną, no byłem oczywiście na terenie Ukrainy, akurat na terenie zachodniej Ukrainy, więc też tam byłem w jednym ze szpitali, no widziałem chociażby głównie weteranów zdemobilizowanych realnie, którzy potracili kończyny, już nie byli w stanie wrócić na front, więc tam jest taki bardzo duży ośrodek właśnie, który zajmuje się protezowaniem tych osób, przywracaniem ich do sprawności. Byłem w Jordanii, gdzie pomagaliśmy bardzo długo uchodźcom syryjskim tam na miejscu i tam byłem w obozach, zarówno w wielkim takim obozie formalnym Zatari, to jest jeden z takich większych obozów w ogóle dla uchodźców syryjskich, który można powiedzieć, że wygląda jak małe miasteczko, oczywiście niezbyt dobrymi warunkami życia, ale są tam jakoś betonowe, czasami małe domki i to wygląda jak małe miasteczko realnie po latach już tego ich egzystowania tam, ale też i obozy nieformalne, gdzie no, takie obrazki bardziej kojarzymy, czyli no takie namioty to jest duże słowo, to są właściwie jakieś takie sklejki z brezentu, z jakiejś kocy i to funkcjonuje jako miejsce do życia dla tych uchodźców. No i tak, no i słyszałem te historie. Ostatnio byłem z kolei w irackim Kurdystanie. Tam uchodźcy zarówno wewnętrzni z Iraku, jak i też z Syrii. Cały czas jest tam grupa uchodźcza, więc głównie to są osoby, które w różny sposób zostały poszkodowane przez działalność państwa islamskiego, przez wojnę, która tam wówczas rozgorzała. To są rzeczywiście takie historie, które mocno często zapadają w pamięć i kiedy się widzi te osoby, którym pomagamy, to zmienia tą perspektywę po prostu, że to już nie są liczby, to nie są zdania w projekcie, tylko to są rzeczywiście ludzie z konkretnymi historiami, z konkretnymi twarzami, z którymi się wymieni uścisk ręki, czy się do siebie uśmiechnie.
Niektórzy wyobrażają sobie, że wyjedziecie na wycieczkę gdzieś tam w ten teren kryzysu.
To jest tak, że oczywiście w takie miejsca, w których jest realnie bardzo duże zagrożenie życia i zdrowia, pracownicy humanitarni nie jadą, to znaczy to jest zawsze ważone trochę ryzyko, to znaczy, że no wiadomo, na Ukrainie każdy, to też warto zaznaczyć, tam nie ma miejsc bezpiecznych, czyli nawet jeżeli ktoś pojedzie do Lwowa, to tam też spadają bomby, tam też trafiane są budynki mieszkalne, rzadziej niż oczywiście przy linii frontu, w związku z czym czasami w Polsce panuje taka iluzja, no, że przecież na tej zachodniej Ukrainie to jest bezpiecznie. No ja wtedy zawsze pytam, czy zaryzykowaliby mieszkanie ze swoją rodziną, ze swoimi dziećmi w mieście, na które no spada rzadziej ta bomba niż na przykład na Charków, ale jednak na ten na przykład raz na kilka tygodni jakiś budynek mieszkalny może zostać trafiony. Czy by podjęli takie ryzyko? No i wtedy rzeczywiście ta perspektywa się zmienia, kiedy się myśli już osobiście o swoich bliskich, o sobie.
Ale z kolei na Bliskim Wschodzie też pracownik humanitarny może się znaleźć w niewłaściwym miejscu i o niewłaściwej porze.
No tak, oczywiście. No tak, też tak jak byłem w Somalii jeszcze z Polską Akcją Humanitarną, to również to zagrożenie było i też jesteśmy zawsze szkoleni przed wyjazdem. Że, no, że to zagrożenie jest, podpisuje się tak zwane, to się nazywa, akurat jest nazwa angielska, takie proof of life, to się nazywa, nie wiem jak to dobrze na polski przetłumaczyć, no, ale takie
Wyrażenie zgody na,
no to jest taki cały protokół, w którym zapisujemy na przykład procedurę na wypadek porwania, tak? Czyli jakie jest hasło tak zwane bezpieczeństwa, czyli jeżeli przez telefon powiem coś nietypowego, to pomimo tego, że mówię, że wszystko jest w porządku, to ta druga strona już wie, że coś jest nie tak. No, czy dyspozycje na wypadek właśnie porwania, czy jakiejś znacznej utraty zdrowia, no tak, no takie rzeczy się robi i na to trzeba być przygotowanym. Na szczęście te incydenty, no zdarzają się, ale no, nie aż tak często, jak się można tego obawiać. No ale tak, ale tu też nie jedziemy w miejsce, w którym, to znaczy, no właśnie, jeżeli jedziemy na Ukrainę, to nasi lekarze tam ukraińscy, którzy pomagają na miejscu, oni też nie jadą, powiedzmy, w strefę bezpośrednich walk. Oni są na przykład w obwodzie charkowskim, czyli w obwodzie, który jest blisko linii frontu, jest na granicy tej linii frontu, no ale jeżeli dostają informację, że miejscowość, do której dzisiaj mieli pojechać naszą kliniką mobilną, pomóc tam, no dać jakieś podstawowe badania, czy umożliwić wizytę osobom tam jeszcze mieszkającym, ale mają wiadomość, że może tam być gorąco tego dnia, że może być bardziej niebezpiecznie niż zwykle, to oni tam po prostu nie jadą. Pomoc humanitarna nie polega też na tym, żeby za wszelką cenę ryzykować swoje życie, bo to życie pracownika humanitarnego też jest cenne. Natomiast no niestety w takich warunkach wojennych nigdy nie ma pewności, że nawet na tym nieco bezpieczniejszym terenie coś się nie wydarzy. No. Natomiast my jako organizacje humanitarne zawsze, no jednak przynajmniej te, w których ja pracowałem dotąd, no naprawdę starałem się te organizacje dochować wszelkich procedur bezpieczeństwa, no i maksymalnie to niebezpieczeństwo na miejscu zmniejszyć. Zawsze przed wyjazdem w potencjalnie bardziej niebezpieczny teren jest robione ocena ryzyka i też każdego dnia po prostu rankiem jest jakaś konsultacja, czy z odpowiednimi służbami, czy z jakimś ekspertem do spraw bezpieczeństwa, no właśnie, czy w tego dnia w ten teren należy wyjeżdżać, czy nie. Więc o tym też trzeba pamiętać, że to ryzyko jest, ale naprawdę organizacje robią wszystko, żeby je maksymalnie ograniczać.
Też mamy takie wyobrażenie, że pracownicy humanitarni jadą w teren kryzysu, wysyła ich organizacja i oni tam organizują tę pomoc. Tu mówimy o tym, że jesteście bardzo profesjonalni, czyli to działanie wygląda trochę inaczej.
No tak, to jest tak, że no właściwie powiedziałbym, że pomoc humanitarna jest takim wielkim wyzwaniem logistyczno-organizacyjnym, powiedział. I trochę jest takie wyobrażenie często, że ten pracownik humanitarny to jest taka osoba, która ma bardzo satysfakcjonującą pracę, bo przecież tak często się spotyka z ludźmi, którym pomaga, widzi, jak to im zmienia życie. Natomiast no, realia są takie, że przede wszystkim my organizujemy pomoc i czasami nawet pracownicy lokalni mieszkający na miejscu, to nie jest tak, że oni codziennie jadą na przykład do obozu dla uchodźców i tam spotykają te osoby, którym pomagają i no w przypadku lekarzy oczywiście tak jest, no bo to jest oczywisty kontakt jeden do jednego z pacjentem. Ja na przykład w przypadku, dajmy na to, organizacji jakiejś pomocy żywnościowej czy właśnie wodnej, no to jest czasami przez wiele tygodni przygotowana tak zwana dystrybucja, czyli jakiś przedmiotów, jakichś pakietów żywnościowych i tak dalej. To się wydarza jednego dnia, ale przygotowania trwają tygodniami, żeby na przykład tego dnia kilkudziesięciu tysiącom osób na przykład, czy kilku tysiącom osób dostarczyć coś, czego potrzebują, dostarczyć jakieś zapasy na przykład na następny miesiąc.
Ale ta pomoc, czy organizacja tej pomocy nie zaczyna się od momentu zbiórki, tylko trzeba nawiązać kontakt albo z organizacją na danym terenie objętym kryzysem, albo z przedstawicielami władz.
Tak, oczywiście, że wcześniej jest przygotowanie do przygotowania pomocy, można powiedzieć, czyli właśnie nawiązanie odpowiednich relacji na miejscu, zdobycie odpowiednich pozwoleń często też właśnie od władz lokalnych, bo bez tych pozwoleń też po prostu nie można działać, więc to jest też kluczowe, że są kraje, w których na przykład my wiemy, że są jakieś potrzeby, ale ze względu na trudną kooperację z władzami lokalnymi czasami ta pomoc nie jest możliwa.
I macie taki specjalny sztab w Polskiej Misji Medycznej, który zajmuje się nawiązywaniem tych kontaktów?
No to jest zawsze, tak naprawdę jest ten zespół, który jeżeli mamy jakiś kraj, w którym działamy, to jest po prostu zespół zajmujący się tym krajem, który zna te lokalne trochę uwarunkowania i prawo, czy ma po prostu kontakty na miejscu, więc zwykle to tak regionalnie po prostu się wydarza. No ale tak, to zawsze od nawiązania kontaktów się zaczyna, potem dopiero kiedy kontakty się ma na miejscu, czy pozwolenie od władz lokalnych, a potem na przykład partnera lokalnego, to bada się potrzeby. To jest kluczowe, żeby też ta pomoc, no właśnie, odpowiadała na realne potrzeby, żeby to nie było tak, że wiemy, że tam jest źle, no zrobimy jedzenie, bo wiemy, że jest potrzebne, no ale potem trafiamy do ludzi, którzy akurat go nie potrzebują, tak? To w przypadku takiej pomocy wolontariackiej czasami się zdarza, więc w przypadku pomocy humanitarnej, tej powiedzmy sprofesjonalizowanej, no kluczowe jest to rozpoznanie potrzeb i też komunikacja z innymi organizacjami, które są na miejscu, to w ramach takich często grup koordynowanych przez ONZ. zawsze w miejscach kryzysów jest tak, że na przykład te sektory, o których mówiłem wcześniej, pomocy humanitarnej, czyli na przykład organizacje działające w sektorze zdrowotnym, spotykają się regularnie i wymieniają się informacjami o tym, co one w wyniku swoich różnego rozeznania na miejscu i tak dalej uważają, że gdzie są jakie potrzeby. Mówią o tym, na które z tych potrzeb one są w stanie zareagować, gdzie zostają jakieś luki i czasami wtedy wskakuje inna organizacja i mówi, okej, to my widzimy, że tu macie lukę, a my akurat mamy możliwość, żeby tę lukę wypełnić. No albo dzięki temu, że jest ta komunikacja, no okazuje się, że dwie organizacje rozpoznały podobną lukę, no i teraz po prostu trzeba się zdecydować, która z nich ją wypełni, no bo bez sensu, żeby teraz obie ruszyły i no, zdublowały się tam na miejscu, więc to jest, ta koordynacja na miejscu jest kluczowa i sprawia, że ta pomoc nie robi się bezsensowna, że no właśnie nie robi się, nie ma dublowania się pomocy, czy staramy się dzięki temu trafiać w te potrzeby, które są naprawdę najpilniejsze i najważniejsze w tym momencie.
Pan jako specjalista od komunikacji uczestniczy czasami w takich spotkaniach, żeby mieć wiedzę, jak to się robi?
Ja bardziej już oglądam te raporty z tych spotkań, więc dla mnie ważny już ten efekt na końcu, czyli gdzie te potrzeby są i jak opowiedzieć o nich, no chociażby teraz naszym słuchaczom, ale no tak, no można powiedzieć górnolotnie, czy dużym słowem, no polskiemu społeczeństwu po prostu. Ja jestem zwykle na tym dalszym etapie. No ale tak, no ja też po prostu czytam regularnie. Zdarzało się, że to ode mnie wychodziła propozycja do działu merytorycznego, że jest kryzys, na który powinniśmy zareagować, bo siedzę na tych stronach, że tak powiem, branżowych. Jest taka strona, na przykład Relief Web, gdzie organizacje z całego świata, również ONZ, zamieszcza raporty z różnych kryzysów i tam zawsze świecą się na czerwono te kryzysy, które są uważane za najpilniejsze w tym momencie i raporty z nich spływają. No i po prostu sami, czasami to ja wychodzę z informacją, no to przykładem była taka powódź w Libii, była to już no niemalże rok temu, to było pod koniec zeszłego roku. No i ja wyszedłem z taką informacją, że jest tutaj, rzeczywiście te raporty są niepokojące, że w tej chwili mniej się o tym słyszy, bo akurat równolegle praktycznie wydarzyło się trzęsienie ziemi w Maroku i na początku mówiliśmy o trzęsieniu ziemi w Maroku głównie, a ta Libia trochę była tam schowana pod tym, a ja patrząc na raporty odniosłem wrażenie, no analizując liczby stwierdziłem, że właściwie wygląda na to, że bardziej jest potrzebna pomoc w Libii w tej chwili niż w Maroku, które jest też trochę lepiej rozwiniętym krajem, w lepszej sytuacji wewnętrznej. Więc zdarza się, że to idzie też w drugą stronę. Znaczy, że ja patrząc na raporty...
Trzeba mieć rękę na pulsie.
Tak, mam rękę na pulsie i też wychodzę do tego działu merytorycznego z taką informacją, że wydaje mi się, że tutaj moglibyśmy zrobić różnicę. No i się okazuje, że rzeczywiście jesteśmy w stanie znaleźć na przykład partnera na miejscu, który robi sensowne rzeczy i wesprzeć jego działania i rzeczywiście w takim kryzysie jesteśmy w stanie udzielić pomocy. Więc to różnie działa. Czasami w jedną, a czasami w drugą stronę.
Czyli staliśmy się bardziej otwarci na potrzeby innych społeczności?
Myślę, że tak, no na pewno duże znaczenie ma też to, że osobiście nas to dotknęło, to znaczy, że gdzieś ta Polska nagle stała się miejscem kryzysu humanitarnego, no bo można powiedzieć, że no te początki po wybuchu tej pełnoskalowej wojny, ta skala tego, ilu uchodźców do nas trafiło, no sprawiło, że Polska stała się miejscem, gdzie przyjeżdżały organizacje z całego świata pomagać, więc to my byliśmy tym miejscem kryzysu humanitarnego, no to jest też ciekawe, tak powiem, z naszego punktu widzenia to było też ciekawe, jak często te organizacje zagraniczne nie były przygotowane do tego, jak pomagać w kraju rozwiniętym, więc przyjeżdżały z takimi rozwiązaniami, które znały na przykład z Bliskiego Wschodu czy z Afryki Subsaharyjskiej. No i się dziwili, kurczę, no ale tu nie ma namiotów uchodźczych, jakby co. Mamy pewne procedury gotowe na, no właśnie, na pewne warunki pomagania uchodźcom, a tu wszystko to wygląda inaczej. To było bardzo, no teraz to wspominam trochę z uśmiechem, ale też to było no odrobinę też frustrujące, kiedy przyjeżdżają ludzie gdzieś tam mieszkający kilkaset kilometrów na zachód i wydaje im się, no właśnie, że...
Że jadą do kraju trzeciego świata.
Jedno, że do kraju trzeciego świata, więc to jedna frustracja, bardzo szybko się przekonali, że nie, no a drugie, że no właśnie, że myślą, że jeden do jednego są w stanie po prostu jakieś rozwiązania z zupełnie innego regionu tutaj przeszczepić. No to nie zadziałało na początku, no ale to szybko się poukładało.
Zresztą wydaje mi się, że też szokiem dla naszego społeczeństwa było przyjęcie tysięcy uchodźców. No i jakoś nie mieściło nam się w głowie, że zostaną wpakowani do namiotów. Dlatego takie działanie, które zaskoczyło w świecie, że Polacy ich przyjęli do domu.
Tak, no myślę, że to było wyjątkowe rzeczywiście i dlatego też na początku te organizacje zagraniczne tutaj nie za bardzo się potrafiły odnaleźć, bo...
A pomoc była potrzebna.
A pomoc była potrzebna. Więc tak, więc myślę, że to, że my jako, no właśnie, często osobiście przyjmowaliśmy te osoby do domów, poznaliśmy je twarzą twarzą w twarz. Zresztą wcześniej migrantów ekonomicznych głównie z Ukrainy jednak było w Polsce sporo, więc to też było tak, że sporo z nas po prostu znało kogoś, kto albo na przykład wrócił wtedy na Ukrainę i był dotknięty bezpośrednio tą wojną, albo miał bliską rodzinę dotkniętą tą wojną. Więc to było, no, bardzo, mi się wydaje, że taki osobisty dla nas kryzys, przeżywany na poziomie naprawdę indywidualnym też. Oprócz tego, że oczywiście jako społeczeństwo całe, no, niesamowitą robotę zrobiliśmy, to był taki dotykający i przez to zobaczyliśmy gdzieś na własne oczy taki kryzys humanitarny, to jak to wpływa na tych
chociaż
ludzi.
Chociaż nie nazywaliśmy tego chyba kryzysem. To wy profesjonaliści,
tak, my
wiedzieliście. Społeczeństwo tego tak nie nazywało, po prostu się wydarzyło coś dziwnego w historii.
Tak, tak, to zdecydowanie. To po prostu coś, co rzeczywiście, chociaż tak sobie myślę, że z kolei my też, mój kuzyn w latach 80. też był uchodźcą, uciekając z komunistycznej Polski, więc trochę, jeżeli to znaliśmy, to bardziej od drugiej strony. Więc tak, więc to na pewno dużo zmieniło. No i tak, no i jakiegoś rodzaju myślę, że ta wrażliwość zawsze zostaje, no, że kiedy się doświadczy pomagania, kiedy się doświadczy tej pomocy osobom naprawdę tego potrzebującym, które przeżyły taką, no, katastrofę, tragedię, traumę też, to mam wrażenie, że jednak łatwiej potem się wczuć w to, że osoby, które znajdują się jeszcze kilkaset kilometrów dalej, mogą teraz przeżywać to samo i też im też jest w tej chwili potrzebna pomoc.
Możemy wspierać Polską Misję Medyczną poprzez ustawienie płatności cyklicznej w banku. Szczegóły dotyczące adresów znajdą Państwo na stronie internetowej Polskiej Misji Medycznej. Można przekazywać darowizny 1,5%. Można też założyć własną zbiórkę na platformie prowadzonej przez Polską Misję Medyczną. Tak jak powiedziałam, więcej informacji znajdą Państwo na stronie Polskiej Misji Medycznej. Gościem Pożytecznych był dzisiaj Jakub Belina-Brzozowski, który jest koordynatorem do spraw komunikacji w Polskiej Misji Medycznej.